Laudetur Jezus Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Witamy Państwa 15 października.
Wieczornym koncertem w Watykanie artystyczny zespół Armii Rosyjskiej uczcił 26. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II.
Rozpoczniemy od relacji z Auli Pawła VI.
W Rzymie zaprezentowano tom Posługa Piotrowa, Katolicy i Prawosławni w dialogu.
Jego zawartość i dialog z kościołami prawosławnymi będą przedmiotem rozmowy z kardynałem Walterem Kasperem.
Następnie w ramach cyklu audycji historycznych ksiądz Roman Dzwonkowski, pallotyn, przybliży kolejną kartę historii Kościoła katolickiego w Rosji po II wojnie światowej.
Zapraszam.
Ojciec Święty wziął udział w koncercie, który na jego cześć z okazji 26-lecia pontyfikatu dał w Auli Pawła VI chór i orkiestra Armii Rosyjskiej. Dziękując muzykom i tancerzom, papież podkreślił, że przedstawiony przez nich repertuar folklorystyczny dobrze ukazuje charakter rosyjskiego ludu. Polecił artystów opiece Matki Bożej Kazańskiej. Jej ikona, powiedział Ojciec Święty, powróciła niedawno do Rosji, która jest ziemią szczególnie mi drogą.
Występ artystycznego zespołu Armii Rosyjskiej był transmitowany przez włoską telewizję publiczną Rai Uno. Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy Stolicy Świętej poinformował przy okazji, że rosyjski zespół odbywa właśnie tournée po Europie. Poprzedził je koncertem w niedawno odbudowanej cerkwi Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Przed przybyciem do Watykanu występował w Krakowie. Papież znany jest w Rosji, powiedział ambasador Witalii Litwin, z nieustannej walki o pokój, sprawiedliwość i godne odnoszenie się do człowieka.
Posługa Piotrowa, Katolicy i Prawosławni w dialogu to tytuł książki zawierającej materiały sympozjum na temat prymatu papieskiego, które w maju ubiegłego roku zorganizowała Papieska Rada do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Wczoraj w Rzymskim Centrum Kultury i Sztuki Dionizja tom został oficjalnie zaprezentowany. Co wnosi on nowego w rzeczywistość katolicko-prawosławnego dialogu? Zapytaliśmy o to kardynała Waltera Kaspera.
Jak wiadomo, dokonaliśmy znacznego postępu w dialogu z kościołami prawosławnymi jako całością. Pozostał jednak problem papieskiego prymatu, czyli posługi Piotrowej. Ta kwestia stanowi kość niezgody, największą różnicę pomiędzy Kościołem katolickim a kościołami prawosławnymi. Zorganizowaliśmy to sympozjum, aby przygotować kolejne spotkania mieszanej komisji międzynarodowej. Nowość polega na tym, że po raz pierwszy dyskutowaliśmy na ten temat tak kluczowy dla pełnej jedności pomiędzy kościołami prawosławnymi i naszym.
Na czym polegają główne trudności w dialogu katolicko-prawosławnym właśnie, gdy chodzi o posługę Piotrową?
Problemy są różne. Jeden dotyczy podstaw biblijnych, to znaczy, czy Jezus Chrystus naprawdę ustanowił tę posługę nie tylko dla osoby apostoła Piotra, ale i dla jego następców. Dalej, istnieje problem tradycji interpretacji różniącej wschód i zachód. Według nas mamy do czynienia z ciągłością tradycji, ze stałym jej rozwojem. Oni widzą to odmiennie. Trzecim punktem jest interpretacja Soboru Watykańskiego I, a potem i Watykańskiego II. Jak rozumieć, jak interpretować owe dwa dogmaty o jurysdykcji i nieomylności papieża? Problemów mamy wiele, ale zobaczyliśmy także, iż obecnie istnieją też kwestie otwarte.
Jak zdaniem księdza kardynała postrzegają papieża prawosławni?
Czuję wielki szacunek do obecnego papieża, a na szczeblu osobistym kontakty są dobre. Nowością jest to, że patriarchowie praktycznie wszystkich kościołów prawosławnych, oprócz moskiewskiego, odwiedzili papieża albo papież im złożył wizytę. Praktyka ta istniała już w pierwszym tysiącleciu, jednak dziś takie wzajemne wizyty stanowią nowość. Istnieje problem papieskiej jurysdykcji. Dla prawosławnych niezwykłą wagę ma autokefaliczność. Istnieje także otwarta dyskusja, gdy chodzi o nieomylność papieża. Tym niemniej zaczęliśmy razem żyć, razem pracować. Poprzez taki rodzaj codziennej praktyki rośnie też wzajemne zaufanie.
Mówił przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan kardynał Walter Kasper.
Będziecie moimi świadkami. Dzieje Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. Przed mikrofonem ksiądz Roman Dzwonkowski.
Przejdźmy do omawiania dziejów Kościoła w ZSRR po II wojnie światowej, to znaczy w okresie 1945-1991. W lutym 1945 roku, w wyniku spotkania w Jałcie na Krymie przywódców politycznych trzech mocarstw, Roosevelta, Churchilla i Stalina, ogłoszone zostało, cytuję, oświadczenie o wyzwolonej Europie. Na jego podstawie wytyczone zostały zachodnie granice ZSRR. Kraje bałtyckie, Estonia, Łotwa i Litwa zostały włączone do tego państwa, podobnie jak wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej. Te ostatnie uległy podziałowi między trzy republiki – Litewską Socjalistyczną Republikę Sowiecką, Białoruską i Ukraińską Socjalistyczną Republikę Sowiecką. Dla ludności zamieszkującej ziemię i kraje włączone do ZSRR decyzje polityczne podjęte w Jałcie były zdradą ze strony aliantów, toteż nigdy się ona z nimi nie pogodziła. Na Łotwie, na Litwie oraz na północno-wschodnich ziemiach przedwojennej Polski trwał aż do połowy lat 50. konspiracyjny opór zbrojny przeciwko władzy sowieckiej. Na tych ostatnich terenach opierał się on o stworzone podczas okupacji niemieckiej struktury podziemne Armii Krajowej. Był to opór przeciwko ustrojowi, który pozbawiał ludzi wolności w każdej dziedzinie życia, a przez kolektywizację niszczył dorobek materialny całych pokoleń i upodabniał zajęte tereny do Związku Sowieckiego, będącego symbolem zniewolenia i nędzy materialnej i terroru. Dla stłumienia oporu władze stosowały zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Spowodowało to niezliczone ofiary w postaci wyroków skazujących na łagry i deportację setek tysięcy osób, a do 1947 roku także i wyroków śmierci. Decyzje podjęte w Jałcie stały się na wspomnianych terenach trudnym do opisania dramatem. Ponieważ Kościół katolicki był w oczach władz sowieckich główną przeszkodą w rewolucyjnych przemianach na zajętych terenach, wkrótce rozpoczął się proces likwidacji jego duszpasterskich struktur przez aresztowania duchowieństwa. W krajach bałtyckich oraz na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej, włączonych w 1945 roku do ZSRR, władze zastosowały taktykę inną walki z Kościołem niż ta, którą kierowały się w okresie międzywojennym. Dostrzegały bowiem ścisłe połączenie uczuć narodowych i religijnych, były świadome ich siły i liczyły się z nią. Dlatego represje były stopniowane. Pierwszym celem realizowanym przez władze było eliminowanie hierarchii kościelnej. Kolejny etap stanowiły rozłożone w czasie aresztowania księży i skazywanie ich na wieloletnie łagry oraz idące za tym zamykanie kościołów. To ostatnie nie miało miejsca tylko na Łotwie, gdzie katolicy byli w mniejszości. Ostatecznym celem, do którego władze zmierzały od początku, było podporządkowanie sobie kościoła, czego wzorem była sytuacja cerkwi prawosławnej. Nieoczekiwane zmiany polityczne w ZSRR po śmierci Stalina miały zmienić na korzyść dramatyczną już sytuację Kościoła. Dzięki nim głównie, pomimo dalszych prześladowań oraz strat w każdej dziedzinie, Kościół katolicki jako instytucja życia publicznego nie przestał istnieć w zachodnich republikach ZSRR. Warto dodać niektóre dane statystyczne dotyczące Kościoła katolickiego w ZSRR po II wojnie światowej. Na terenach włączonych do ZSRR w 1945 roku, po powojennych przesiedleniach ludności, zakończonych ostatecznie w 1958 roku, pozostało około 4 milionów katolików wrzątku łacińskiego. W Estonii było ich zaledwie kilka tysięcy, na Łotwie ponad 500 tysięcy, w tym około 30 tysięcy Polaków, mieszkających głównie w Ładgalii, czyli na terenach dawnych infant polskich. Natomiast na Litwie, łącznie z nowo zyskanymi po wojnie terenami, Wilnem i Wileńszczyzną, gdzie większość stanowili Polacy w liczbie 300 tysięcy osób, ludność katolicka liczyła około 2 milionów i 85% mieszkańców. Na Białorusi spis ludności ZSRR z 1959 roku wykazywał 538 tysięcy Polaków. Powszechnie uważano jednak, że jest ich znacznie więcej, ponieważ w czasie spisów ludności bardzo często zapisywano ich jako Białorusinów, nie pytając o przynależność narodową. Miało to miejsce szczególnie na północno-wschodnich terenach przedwojennej Polski, włączonych po wojnie do obwodu witebskiego i mińskiego. Jeden z mieszkańców tego ostatniego obwodu w liście do redakcji ukazującego się w Grodnie tygodnika polskiego Głos Nadniemna pisał na ten temat w 1992 roku, co następuje. Pochodzę z byłego obwodu Mołodeczańskiego, gdzie w latach 1949-50 ludność polska, tu zamieszkująca, była brutalnie w 100% przepisana na Białorusinów. Zrobiono to z moimi rodzicami i całą rodziną, więc i ja w przeszłości w moim służbowym życiorysie miałem odziedziczyć przypisaną stalinowskim totalitaryzmem tą drugą narodowość. W czasie chruszczowowskiej odwilży w 1957 roku próbowałem odzyskać utraconą narodowość, lecz niestety tylko w ciągu miesiąca mogłem cieszyć się sukcesem, po czym znów odebrano mi paszport z wpisem Polak. W 1970 roku w sprawie pomocy odzyskania tożsamości narodowej zwracałem się do ambasady polskiej w Moskwie. W rozmowie ambasador współczuwał mi z istniejącej dyskryminacji Polaków ZSRR, lecz jednocześnie radził pogodzić się z zaistniałą sytuacją, gdyż walka o godność narodową może mieć fatalne skutki, a ambasada polska nic nie ma do powiedzenia w tej sprawie pod rządem sowieckim i dał mi do zrozumienia, że oni tu w Moskwie bardziej się boją władz niż mieszkający tu Polacy. Od 1992 roku tego rodzaju listów ukazało się w Głosie z Nadniemna bardzo wiele. W Litewskiej i Białoruskiej Republice Sowieckiej znalazło się 74% powierzchni archidiecezji wileńskiej z 238 kościołami paryfialnymi, 53 kościołami filialnymi i zakonnymi oraz 136 kaplicami. Z diecezji pińskiej pozostało na Białorusi 126 kościołów parafialnych i 14 filialnych oraz 7 parafii z diecezji łomżyńskiej. W sumie po 1945 roku w tej republice pozostało 371 parafii i 421 kościołów, nie licząc kaplic. W Ukraińskiej Republice Sowieckiej znalazło się z kolei około 400 parafii archidiecezji lwowskiej, ponad 160 parafii diecezji łódzkiej, która w całości została włączona do ZSRR oraz 75 parafii diecezji przemyskiej. Na początku lat 90. liczbę katolików na Białorusi oceniano na około miliona, a później na znacznie więcej. Premier Republiki Białoruś Wiaczesław Kiebicz podczas spotkania z papieżem Janem Pawłem II w Rzymie w 1992 roku stwierdził, że przemawia w imieniu ponad 2 milionów katolików. Największym skupiskiem katolików pozostaje Grodzieńszczyzna. Źródła kościelne oceniają ich obecną liczbę na około 800 tysięcy. Ogromna większość katolików na Białorusi utożsamiała się zawsze z narodowością polską. Na Ukrainie, w przeciwieństwie do Białorusi, po II wojnie światowej główne skupiska ludności katolickiej i polskiej pozostały jedynie za Zbruczem, to znaczy za przedwojenną granicą Polski. Na terenie dawnej Małopolski pozostała już tylko, jak wspomniano, diaspora polska. Spis ludności z 1959 roku wykazywał na Ukrainie 363 tysiące Polaków, lecz 30 lat później już tylko 219 tysięcy, a więc o 60% mniej. Obok procesu wynarodowienia był to jednak głównie wynik ich statystycznej redukcji podczas spisów ludności. Zasadniczym kryterium zaliczenia do narodowości polskiej było tu bowiem często nie osobiste oświadczenie danej osoby, lecz kraj urodzenia, czyli Ukraina, oraz żywienie się płodami ukraińskiej ziemi. Inaczej było na przykład w stosunku do Żydów, których oświadczenia o narodowości żydowskiej zawsze były respektowane. Źródła kościelne z lat 90. podają liczbę około 600 tysięcy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie. I tu również ogromna ich większość, z wyjątkiem Zakarpacia, gdzie było ich kilkadziesiąt tysięcy, utożsamiała się z narodowością polską. W podaniu do władz z dnia 5 czerwca 1953 roku w sprawie zamkniętego przez nie kościoła w miejscowości Krasiłów na Ukrainie w obwodzie chmielnickiej wierni pisali: zwraca się do was nie jakaś czarna sotnia, ale naród polski. Polski naród jest bezbronny. Polski naród nie ma swoich gazet ani szkół i miał jedynie kościół, który mógł posługiwać się swoim ojczystym językiem. A teraz pozbawiono nas i tego. Ot, jaka krzywda dla polskiego narodu, choć w kościele chcemy mieć naszą ojczystą mowę. W Mołdowie liczba katolików nie przekraczała 15 tysięcy. Poza Łotwą, Litwą i Zakarpaciem przytłaczająca większość wiernych kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w ZSRR stanowili Polacy. Przez ponad 40 lat po zakończeniu wojny cenzura w PRL skreślała każdą wzmiankę na temat Polaków za wschodnią granicą. Nie bez związku z tym zapewne w publikacjach zachodnich, na przykład francuskich, autorzy piszący na temat kościoła katolickiego nie dostrzegali w nim Polaków. Jeden z takich autorów pisał: prawie wszyscy Polacy zostali odesłani do Polski po II wojnie światowej. Statystyki wskazujące na szybki wzrost liczby wiernych kościoła katolickiego w wymienionych krajach po rozwiązaniu ZSRR nie wynikają z procesu nawróceń na katolicyzm. Są one jedynie rezultatem ujawniania się ich po okresie prześladowań, zastraszania i dyskryminacji z racji praktyk religijnych i przynależności narodowej. Po II wojnie światowej na Białorusi praktyki religijne osób na stanowisku państwowym, innych stanowisk zresztą nie było, były uznawane za przejaw antysowieckiej postawy.
Była to audycja z cyklu Będziecie moimi świadkami w opracowaniu księdza Romana Dzwonkowskiego.
W piątkowym magazynie wieczornym z Rozgłośni Watykańskiej to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.